Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Papież Franciszek, który jest przeziębiony, nie ma objawów wskazujących na inne choroby, poinformowało Watykańskie Biuro Prasowe.
Turcy używają migrantów jako broni, by wywrzeć nacisk na Unię, alarmuje szef greckiej Caritas. Dramatyczna sytuacja panuje w obozach dla uchodźców na wyspie Lesbos.
Kanada zamyka hospicja, które nie chcą dokonywać eutanazji. Jednocześnie coraz bardziej liberalizuje proeutanazyjne prawo.
4 marca witają Państwa
Beata Zajączkowska
i ksiądz Paweł Pasierbek.
Zapraszamy na serwis informacyjny.
Papież codziennie celebruje mszę i ze swego pokoju bierze udział w rekolekcjach, które jego współpracownicy z Kurii Rzymskiej odprawiają pod Rzymem, poinformował dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej. Jednocześnie stwierdził, że leczenie Franciszka przebiega zgodnie z planem, bez symptomów innej choroby niż zwykłe przeziębienie.
Trzeci dzień rekolekcyjny poświęcony był tematowi odrzucanej łaski oraz utraty wiary. Ojciec Pietro Bovati podkreślił, że we współczesnym świecie odrzucenie Boga dokonuje się poprzez gloryfikowanie samostanowienia i absolutyzowanie wolności jednostki, a więc własnych odczuć, wyborów i opinii. Rozprzestrzenia się także ideologia nieposłuszeństwa Bogu, odrzucenia nauczania Kościoła i chrześcijaństwa. Włoski jezuita przestrzegł także przed jeszcze inną formą przeciwstawiania się łasce. Jest nią całkowite przywiązanie do ustalonego porządku, obowiązującego prawa, utartych zwyczajów, co blokuje jakiekolwiek zmiany i rozwój. Odnosząc się do kwestii wiary, ojciec Bovati zaznaczył, że każdemu grozi jakaś forma ślepoty, bałwochwalstwa, a więc odrzucenia Boga. Jeżeli zastąpi się wiarę wiedzą, jeśli przestanie się ufać Bogu, to oczywiście uwierzy się w posiadanie prawdy, zamiast jej szukać i słuchać jej w pokornej uległości, przestrzegł kaznodzieja.
Aktualny kryzys Kościoła to konfrontacja z tajemnicą zła. Aby się z nią zmierzyć, trzeba podjąć prawdziwą walkę duchową, a do tego współcześni katolicy nie są przygotowani. Zwraca na to uwagę profesor Anne-Marie Pelletier. Choć jest osobą świecką, żoną, matką i babcią, uchodzi za jednego z czołowych teologów we Francji. W 2014 roku otrzymała nagrodę Ratzingera, a przed 3 laty papież Franciszek powierzył jej przygotowanie rozważań Drogi Krzyżowej w Koloseum.
Goszcząc w Radiu Watykańskim odniosła się do ostatnich skandali, które ponownie wstrząsnęły Kościołem, a konkretnie do nadużyć, jakich dopuszczał się Jean Vanier. Zapytana, co zrobić, aby w obecnych czasach zachować zaufanie do Kościoła, francuska teolog odpowiedziała: trzeba pamiętać, że jest to Kościół Chrystusa i że On na nas liczy.
Ujawniane dziś skandale nie dotyczą jedynie czasów współczesnych. Odkrywamy, że ta nieprawość już od kilkudziesięciu lat była obecna w niektórych sektorach Kościoła. Ale dopiero dziś jest to ujawnione, mówi się o tym otwarcie. W tym sensie jest to pozytywne, choć bolesne. Dochodzimy do prawdy, wychodzimy z milczenia, które było złym milczeniem. Myślę, że trzeba w tym wypadku mówić o tajemnicy nieprawości, mysterium iniquitatis, bo ten termin wyraża głębie zła. Kiedy patrzymy na historię ludzkości, na historię XX wieku, widzimy całą serię wydarzeń, które budzą przerażenie i odbierają wszelką nadzieję. Stajemy wobec otchłani zła. Stąd to słowo mysterium. To słowo jest ważne, bo tajemnicy zła odpowiada mysterium łaski. Zło jest naprawdę radykalne. I na tę radykalność zła może odpowiedzieć tylko i wyłącznie radykalność jeszcze większa, radykalność tajemnicy zbawienia.
Dramatyczne sceny rozgrywają się na granicy grecko-tureckiej. Jak donosi katolicki arcybiskup Aten, władze tureckie zwożą na granicę tysiące migrantów. Używają do tego wszelkich możliwych środków, pociągi, autobusy, a nawet taksówki. Tureccy żołnierze wycinają na granicy druty kolczaste, aby umożliwić migrantom przedostanie się do Grecji. Wiadomo, że Turkom chodzi o to, by przepchnąć migrantów do Grecji i w ten sposób wywierać presję na Unię Europejską, mówi arcybiskup Sebastianos Rozzolatos.
Podobne sceny rozgrywają się również na wybrzeżu. Jak mówi ksiądz Antonio Voutsinos z greckiej Caritas, Turcy podstawiają dla migrantów łodzie, którymi mogą popłynąć na pobliskie greckie wyspy. W Turcji znajduje się obecnie 3,5 miliona migrantów, którzy w każdym momencie mogą wyruszyć do Europy. Problem jest nie tylko humanitarny, ale polityczny. Turcy używają migrantów jako broni, by wywrzeć nacisk na Unię, dodaje ksiądz Voutsinos.
Jak wskazuje Andrea Avveduto, rzecznik stowarzyszenia Pro Terra Santa, kluczem do zrozumienia aktualnej sytuacji jest nieuchronna porażka Turcji w wojnie z Syrią. Erdogan nie może się zgodzić na przegraną i dlatego wywiera presję na kraje zachodnie, mówi Avveduto.
Ostateczne starcie militarne Syrii i Turcji jest nieuniknione. Nie ulega wątpliwości, że dziś Turcja walczy w Syrii u boku Al-Kaidy i innych ugrupowań terrorystycznych. Stawiają jeszcze opór reżimowi Al-Assada, który odzyskał już jednak zdecydowaną większość syryjskiego terytorium. Prawdopodobnie Al-Assadowi przy pomocy Rosji uda się zdławić ten ostatni ośrodek dżihadystów i odzyska pełną kontrolę nad Syrią. Będzie to zwycięstwo w wojnie, której Erdogan nie chce przegrać i w którą od samego początku jest zaangażowany. Dlatego właśnie ucieka się do tej broni, którą są uchodźcy. Przypomina Europie, że nie poradzi sobie z migrantami i ma zresztą rację. Nie możemy jednak przyjmować lekcji od Turcji rządzonej przez dyktatora Erdogana, który w ostatnich latach prowadzi bardzo brudną grę, by promować swoje interesy polityczne i ideologiczne w tym regionie, który wiele lat temu należał do imperium ottomańskiego i z którego Erdogan nie chce zrezygnować.
We Francji wciąż toczy się dyskusja na temat tego, w jakiej formie powinna zostać odbudowana spalona niemal przed rokiem katedra Notre Dame. Główny architekt opowiada się za przywróceniem jej w dawnej postaci. Tymczasem rząd Macrona optuje za bardziej nowoczesną formą. Ostateczna decyzja ma zapaść przed wakacjami.
Jak mówi główny architekt paryskiej katedry, wciąż trwają prace przygotowawcze. Usuwane są zniszczone elementy i rusztowania. Po tym proces odbudowy wejdzie w krytyczną fazę. Trzeba będzie mocno mediować między tymi, którzy chcą zachować wierny wygląd tej bezcennej budowli i tymi, którzy zamierzają ją unowocześnić, mówi Philippe Villeneuve.
Nawet jeśli parlament francuski opowiedział się za przywróceniem katedrze dawnego kształtu, to silne są naciski ze strony prezydenta Macrona, który chciałby wpisać nową Notre Dame we współczesną linię Paryża, współgrającą z centrum Pompidou czy piramidą u wejścia do Louvru. Ponieważ prezydent Francji zapowiedział, że odbudowa świątyni musi zakończyć się przed olimpiadą w Paryżu w 2024 roku, decyzje co do jej kształtu zapadną w ciągu najbliższych miesięcy.
Kanadyjskie władze odbierają dofinansowanie ze środków publicznych tym hospicjom, które nie zgadzają się na przeprowadzanie w ich strukturach eutanazji. W praktyce oznacza to, że wiele takich placówek zostanie zlikwidowanych. Zamiast rozwijać kulturę opieki, pędzimy w kierunku śmierci na żądanie, piszą kanadyjscy biskupi, przestrzegając władze przed eutanazyjnym przyspieszeniem.
Pierwszą ofiarą nowych dyrektyw będzie hospicjum w Kolumbii Brytyjskiej, które zdecydowanie odmówiło zabijania swych pacjentów. To głównie kwestia pieniędzy. Tańsza jest eutanazja niż promowanie i rozwijanie opieki paliatywnej, powiedziała dyrektor placówki. Minister zdrowia stwierdził, że dzięki tym działaniom umożliwiony zostanie pełny dostęp do eutanazji, gdyż w przeciwnym wypadku ktoś mógłby oskarżyć rząd o łamanie praw człowieka.
Eutanazja została zalegalizowana w Kanadzie w 2016 roku i od tego czasu kultura śmierci w tym kraju jest coraz bardziej wdrażana. Obecnie dąży się do otwarcia nowego rozdziału śmierci na żądanie. Zgodnie z proponowanymi przepisami, każda osoba nieuleczalnie chora lub w jakiejkolwiek mierze niepełnosprawna kwalifikowałaby się do eutanazji. Gdyby wszyscy Kanadyjczycy mieli dostęp do wykwalifikowanej opieki paliatywnej, mniej osób domagałoby się śmiercionośnego zastrzyku, podkreślają biskupi.
Wielki Post w Holandii ma wymiar przede wszystkim społeczny. We wszystkich kościołach organizowana jest akcja zbierania funduszy na pomoc dla Afryki. Kościół w tym kraju ponosi bolesne konsekwencje sekularyzacji, na drogę której Holandia wyszła jako pierwsza w Europie. Odbudować to, co zostało przez lata zrujnowane, jest bardzo trudno, mówi ksiądz Józef Okonek.
Polski Chrystusowiec od 12 lat pracujący w Holandii wyznaje, że często słyszy od wiernych: myśmy się już odzwyczaili, gdy proponuje im spowiedź, nabożeństwa wielkopostne czy adorację Najświętszego Sakramentu.
Kwestia podejścia do sakramentu, szczególnie Komunii Świętej, spowiedzi, która gdzieś tam została wyrzucona z kościołów. W wielu kościołach nie ma konfesjonałów. Nie ma spowiedzi jako takiej. Ludzie, niektórzy wiedzą, czym była wcześniej, 30-40 lat temu. No i jeżeli ta świadomość gdzieś tam zanikła, no to co mnie uderzyło w pierwsze msze święte? Kościół pełen ludzi, wszyscy idą do komunii, czego w polskiej wspólnocie nie ma. I jest ta świadomość grzechu, jest świadomość tego, że trzeba oczyścić swoje serce, by przyjąć Komunię Świętą. W Wielkim Poście Kościół holenderski stawia na finansowe wsparcie jakichś projektów. Głównie chodzi o projekty związane z krajami afrykańskimi. Drogi krzyżowe są tylko Wielki Piątek.
Na 3 700 000 Holendrów deklarujących się jako katolicy zaledwie 150 tysięcy uczęszcza w niedzielę na mszę. W ciągu ostatnich 3 dekad zamknięto w tym kraju ponad 1000 kościołów. Podobny los czeka drugie tyle. Ziarna słowa.
Stulecie urodzin świętego Jana Pawła II.
Święci i błogosławieni stanowią żywy argument na rzecz tej drogi, która wiedzie do Królestwa Niebieskiego. Są to ludzie, tacy jak każdy z nas, którzy tą drogą szli w ciągu swego ziemskiego życia i którzy doszli, ludzie, którzy życie swoje budowali na skale, na opoce, na skale, a nie na lotnym piasku. Co jest tą skałą? Jest nią wola Ojca, która wyraża się w Starym i Nowym Przymierzu. Wyraża się w przykazaniach Dekalogu. Wyraża się w całej Ewangelii, zwłaszcza w kazaniu na górze, w 8 błogosławieństwach. Święci i błogosławieni to chrześcijanie w najpełniejszym tego słowa znaczeniu. Chrześcijanami nazywamy się my wszyscy, którzy jesteśmy ochrzczeni i wierzymy w Chrystusa Pana. Już w samej tej nazwie zawarte jest wzywanie imienia Pańskiego. Drugie przykazanie Boże powiada: nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego nadaremnie. Zatem, jeśli jesteś chrześcijaninem, niech to nie będzie wzywanie imienia Pańskiego nadaremno. Bądź chrześcijaninem naprawdę, nie tylko z nazwy. Nie bądź chrześcijaninem byle jakim. Nie każdy, który mi mówi: Panie, Panie, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.